Mamy 18 kwietnia 2022. My potrzebujemy urzeczywistnienie wiary. Tego wiary i potrzebujemy dowodów na to. My wiemy, że wiedza nic nam nie da. Chwała Panu. Mieliście dobry czas dzisiaj rano. W naszych sercach nie ma pragnienia do rzeczy najlepszych. Jesteśmy leniwi, jeżeli chodzi o sprawy duchowe. I w innych rzeczach jesteśmy pilni i gorliwi. Dlatego powinniśmy się nauczyć. Uczyć się i ćwiczyć w sprawach duchowych. Bo to nie jest nic, one nie są inne niż życie codzienne. We wszystkim jesteście pilni i chcecie, jak się uczycie, to chcecie najlepszy stopień dostać. Jakiś stopień naukowy, ale jeżeli chodzi o sprawy naukowe, to jesteśmy obojętni, nie chcemy czytać, nie mamy czasu czytać, modlić się przez słowo. Potrzebujemy naprawdę ćwiczenia. Czy uczymy się mieć pokorę przed Panem? Tego też się trzeba nauczyć. Tak jak robimy ćwiczenia fizyczne, gimnastyka, trening, żeby otrzymać dobre muskuły. Czy my nauczyliśmy się zginać kolana przed Panem? Słowo mówi. Pisze, że wszystkie kolana zegną się przed Panem. Dlatego skłaniam się przed moim Ojcem, tak powiedział Paweł. Musimy nauczyć się zginać kolana przed Panem. Skłonić się ma wspaniałe znaczenie. To oznacza, że my poniżamy się, my jesteśmy niczym. Chwała należy do Niego i Jemu, dajemy chwałę. My skłaniamy się przed Panem Najwyższym. Musimy wyznać Pana, ale musimy się przed Nim skłonić. Czy dzisiaj to zrobiłeś rano? Każdego dnia zginam kolana przed Panem. To nie jest jakaś praktyka, jakieś przyzwyczajenie, ale ja chcę pokazać Ojcu swoją pokorę. Chcę się przed Nim upokorzyć. W Efezjan czytamy, kiedy byli nad morzem, to modlili się, upadli na kolana i modlili się. Wszystko, co robimy, powinno mieć głębokie znaczenie. Musimy nauczyć się pokory przed Bogiem. On jest wielkim Bogiem. Musimy pilnie się tego uczyć. Nawet jeżeli chodzi o małe sprawy, to my też musimy uczyć się. To jest dla nas bardzo dobre. Bo jeżeli tego nie będziemy robić, będziemy uważać, że jesteśmy lepsi jak inni. Będziemy dumni, zrozumiali. Wiedza nie czyni z nas ludźmi lepszymi. I dlatego listo Jakuba jest bardzo ważne dla nas. Na samym końcu. Dlaczego Jakub w rozdziale 5 mówił o pisał o bogatych? Czy chcę wam zapytać, czy jesteście bogaci? A może inaczej zapytam, jesteście biedni, ubodzy? Martynie, jesteś ubogim człowiekiem, to znaczy, że jesteś bogaty. Może nie jesteś miliarderem? Może milionerem też nie jesteś? Ale masz wszystko w obfitości. Wszystko, czego ci potrzeba, masz. Ale jeżeli chodzi o bogactwo, to nie dotyczy to tylko pieniędzy. W duchowym sensie widziałem ludzi, którzy uważali, że są bogaci w wiedzę, w doświadczenie i byli z tego dumni. Chcieli mieć władzę. Są różne rodzaje bogactwa. Nawet jeżeli nic nie mamy, to myślimy czasami, że jesteśmy lepsi od innych. Każdy ma swoje bogactwo gdzieś tam. Ale bogactwo jest niebezpieczne. Być bogatym jest. Jakub nie przeciwstawia się bogatym. Czytamy o dobrych bogaczach w Słowie. Czy może Abraham był takim bogatym człowiekiem? Kto powiedział? Martin. Abraham był bardzo bogaty. Ale on nic sobie nie robił z tego bogactwa. Był obojętny. Miał wszystko. Przyszedł do Kanaanu i tam wybudował namiot. My byśmy wybudowali na pewno willę wielką, pałac. Ale on postawił namiot i mieszkał tam. Dlaczego w liście do Hebrajczyków 11 o tym czytamy? Bo jego serce nie było przywiązane do bogactwa. On szukał miasta, którego fundamenty budował sam Bóg, który koniecznie chciał mieszkać w takim mieście, w mieście niebiańskim Jeruzalem. Mówimy, że chcemy mieć niebiańskie Jeruzalem, ale nasze serce przywiązane jest do ziemskich rzeczy. My nie jesteśmy zadowoleni z małego Volkswagena. My chcemy mieć BMW albo Porsche. Nie myślę, żebyś kupował Toyotę. Nie myślę tak. Możesz wszystko mieć. Ale niech twoje serce nie będzie przywiązane do tego, do tych rzeczy. Bo w końcu stanie się to twoim bożkiem. My chcemy luksus, wygodę. To jest w porządku. Ale to nie do tego, serce nie musi być do tego przywiązane. To jest bardzo niebezpieczne. Słowo pisze o tym, przestrzega nas przed tym. Pan też przestrzega. Pan był Bogiem. I wszystko należało do Niego. Cały wszechświat należy. On wszystko stworzył. To wszystko jest Jego. I Bóg uczynił go Panem nad rzeczami, wszystkim. Ale w liście do Filipian 2 czytamy, że on wszystko odrzucił. Stał się ubogim. W 2 Koryntian 8, 9. 2 Koryntian 8, 9. To jest dobry przykład Pana i my powinniśmy się tego nauczyć. Albowiem znacie łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Czy to nie jest piękne? To jest łaską. To jest wielka łaska od Pana. On był bogatym. My nawet nie wiemy, jaki on jest bogaty. Jego bogactwo było niezliczone. Nie można zliczyć, powiedzieć, jak jest bogaty, bo cały wszechświat do niego należy. Ale był gotowy wszystko to odrzucić i stać się ubogim, ażebyśmy zostali ubogaceni. Zostali. Tu nie chodzi o materialne rzeczy. Pan i tak nam daje materialne rzeczy. Ale żebyśmy byli ubogaceni w Boga. Jesteśmy bogaci w ziemskie bogactwa, ale jesteśmy biedni, bo nie znamy Boga. Czy kiedykolwiek robiliście bilans, w jakim stopniu znam Pana? Paweł powiedział, ja już nie osiągnąłem wszystkiego. To, co on już zdobył, to było niewystarczające. Chciał jeszcze więcej poznać Chrystusa, zdobyć, być bogatym Chrystusa. Ten, który był bogatym wszystko odrzucił, ażeby stać się ubogim, żebyśmy my byli ubogaceni. Wszyscy, którzy kochają Pana, jak czytamy o Piotrze, co pisał Jakub, Jan, Filip, oni nie byli bogatymi ludźmi, ale oni mieli tylko łódki, sieci rybackie. To było ich całe bogactwo. Musieli pracować, żeby zapracować na życie. I to im wystarczyło. Ale byli gotowi zostawić to wszystko. Oczywiście to łatwo jest pozostawić coś starego, aniżeli miliard złotych. Ale nauczyli się. Piotr powiedział, co otrzymamy, Panie? My wszystko poświęciliśmy dla Ciebie, opuściliśmy dom rodzinny. I co otrzymamy za to? Co otrzymamy? Poczekajmy na przyjście Pana. To jest taka zasada. Abraham mu wszystko pozostawić i nie myślmy, że na końcu stał się biednym człowiekiem. Abraham wszystko pozostawił za sobą, ale Pan mu dał podwójnie. My musimy nauczyć się, że to, co Pan nam dał, to nie musimy się tym rozkoszować, prowadzić piękne, wygodne życie. Nie. My otrzymaliśmy to po to, ażebyśmy byli dobrymi gospodarzami. Ćwiczyli się w dobrym prowadzeniu domu. I tak jakby Pan od nas tego wymagał, tak jak Pan by chciał, żebyśmy to robili. Nic do nas nie należy. Należy do nas i z drugiej strony nie mamy tego. Uważajmy się za gospodarza Boga. Nie bądźmy tak jak ludzie w świecie, którzy mają dużo pieniędzy, ale są na wskroś zepsuci. Dlaczego rząd w USA jest zepsuty od prezydenta przez wszystkich ludzi do najniższego? Wszyscy sprzedali siebie za pieniądze i stali się niewolnikami tego, od którego otrzymali tyle pieniędzy. Stali się niewolnikami. Bądźmy ostrożni. Jeżeli Pan da Ci dużo, to musisz nauczyć się i być mądrym, używać mamonę, potrafić używać mamonę niesprawiedliwości, bo w pieniądzach nie ma żadnej sprawiedliwości. Czy Pan wymyślił mamonę? Kto wynalazł mamonę? czy Bóg? Człowiek? A kto? Diabeł. Tak, to jest diabeł. Dlatego mamona niesprawiedliwości, czy nie. Pan mówił, czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, Łukasza. Podoba mi się Ewangelia Łukasza. Pan powiedział, że nikt nie może służyć dwóm panom. Żaden sługa nie może służyć dwóm panom. A kto to są ci dwaj panowie? Jeden to jest pan w niebie, ale drugi pan to mamona. Może nie myślimy o tym w taki sposób. Niec porusza człowiekiem tak, jak jeżeli ktoś dotknie się twoich pieniędzy. Jeżeli ktoś to zrobi, co? To wtedy nie ma żartów. John uczy się niemieckiego. Wtedy nikt nie ma już żartów. Tak mówią Niemcy. Dlaczego? Niech Martin powie. Bo chodzi tutaj o ludzkie życie, o pewność, egzystencję ludzką. Bo ludzie myślą, że to co mam, to jestem ważnym. Ty jesteś tym, takim człowiekiem, jakie masz, co masz. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Pan powiedział, że mamona niesprawiedliwości jest naszym panem. A kto kryje się za tym panem? Niesprawiedliwy to jest sam szatan. Jeżeli służymy mamonie, to służymy diabłowi, który jest, kryje się za mamoną. Pan wyraźnie to powiedział. A Paweł powiedział, że miłość do pieniądza jest korzeniem, liczba mnoga, pojedyncze, jest korzeniem wszelkiego zła. On zobaczył, jeżeli my też zobaczymy to samo, to będziemy mądrymi ludźmi, będziemy wiedzieć, jak postępować. Być bogatym to już nie oznacza od razu być złym człowiekiem. W Biblii jest wiele przykładów, na przykład Zacheusz to był mężczyzna niskiego wzrostu i nie mógł widzieć Pana, bo musiał wejść na drzewo, żeby zobaczyć Pana Jezusa. Ale on miał serce dla Pana. I Pan z daleka go zobaczył i powiedział: Zacheuszu. Zacheusz był zaszokowany, bo Pan Jezus znał jego serce. I Pan Jezus powiedział: Zacheuszu, zejdź na dół, bo ja chcę przyjść do twojego domu. I co się stało? Co się stało? Jak to się skończyło? Zacheusz po spotkaniu z Panem zmienił się radykalnie. I to pierwsze zdanie, pierwsze co powiedział do Pana, Łukasza 19, 19. Zacheusz był bardzo bogatym człowiekiem. Pan nie nienawidzi. Nie, Pan, jak to się mówi, Pan nie ma nienawiści. Werset ósmy. Łukasza 19:8. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim. A jeśli na kim, co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. I widzimy tutaj, że Zacheusz został zbawiony. Pan musi uratować nasze serce od chciwości. A chciwość to jest bałwochwalstwo. Jest jeszcze inna postać, jeszcze inny bogaty człowiek. Jak on się nazywa?
Józef.
Józef z Arymatei. Kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany, to po śmierci przyszedł Józef i zaproponował
dla siebie
ten piękny grób, który dla niego miał być, oddał dla Pana. I Nikodem też nie był ubogim człowiekiem. Przyniósł dużo myry dla Pana, ażeby go namaścić. I po śmierci Pana przyszło dwóch bardzo bogatych ludzi, ażeby pogrzebać Pana. Tego nie mógłby zrobić ubogi człowiek. Pan też potrzebował bogatych ludzi. Dlaczego nie? Ale kochajmy Pana. To, co wszystko należy do nas, jest od Pana. Właściwie nie dane, tylko jakie są wetrałem?
Pożyczone.
Tak jakby pożyczone, ofiarowane nam. Nie ofiarowane. W Łukasza Ewangelii czytamy, 16 rozdziale 9 do 11. Łukasz 16:9. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i wielki jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i wielki jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? Doceniacie to słowo? Czy to jest moje pieniądze? Nie, Pan nam powierzył. Pan przyjdzie niedługo, wkrótce. Kiedy przyjdzie, a my na koncie mamy wiele bilionów, i to stanie się niczym, wtedy Pan powie, co zrobiłeś z tymi pieniędzmi. Czy Pan ciebie nie zapyta, tak, o to? Dla Pana pieniądze nie są ważne, nie potrzebuje, ale widziałam wśród wierzących, widziałam wiele zborów i widziałem, jak bardzo ważny był pieniądz dla wielu ludzi. Ja nie myślę i nie mówię, że ktoś nie może być bogaty, ale Kościół, dom żywego Boga, nie jest jakimś bankiem centralnym czy niemieckim bankiem. Tam. I widziałem, że wszystko kręciło się wokół pieniądza. Nie wolno, ażebyśmy też znaleźli się w takiej sytuacji. Ciało Chrystusa nie może zbierać bogactw na tej ziemi. Pan Jezus był kuszony przez szatana i diabeł powiedział: popatrz na bogactwo tego świata, ci to wszystko podaruję, dam ci, jeżeli się przede mną skłonisz i uwielbisz mnie. Oczywiście Pan nie słuchał, nie usłuchał go i nie. Z jednej strony do Pana należy wszystko. I z drugiej strony, jako człowiek, jako Pan otrzymał obietnicę, że będzie dziedzictwem wszelkich rzeczy. I plan Boży, w planie Bożym należy uratowanie człowieka. Pan wszystko pozostawił i całe bogactwo pozostawił i tak i zobaczył, że taki mały wąż chce mu coś dać. To jest śmieszne. Jak często pytamy Pana, co mam zrobić, który mi powierzyłeś, co ja mam zrobić z tymi pieniędzmi. To wszystko należy poświęcić Królestwu. Daj mi, Panie, mądrość. Chcę być mądrym sługą. nie być takim niewiernym, niewiernym sługą, tylko mądrym. My potrzebujemy mądrości z góry. Człowiek bogaty, nie wiem jak, o którym mówi, ale jeżeli my mamy dużo pieniędzy i nie wiemy, co z tym zrobić, to pytajmy Pana o mądrość. Jeżeli Pan przyjdzie, to wtedy, jeżeli będzie mieć dużo pieniędzy, co nam to da? Dlatego musimy być mądrymi ludźmi. I to, co Pan nam powierzy, musimy odpowiednio handlować, robić. Nie bądźmy tacy jak bogaci ludzie. Pan da nam mądrość z góry przez Ducha Świętego i powie nam, co mamy zrobić. Mamy sobie zyskiwać przyjaciół. Jakich przyjaciół? Ci przyjaciele pomogą nam wejść do Królestwa Niebios. Mieć, jeżeli mamy pieniądze, to nie chodzi o to, żebyśmy wyrzucili, odrzucili, tylko używajmy tych pieniędzy według mądrości, ażebyśmy mieli jako mieszkanie w domu Bożym. Ilu wierzących tak postępuje? Jakub na pewno dużo widział wśród Żydów. Żydzi byli bardzo bogaci, są bogaci, ale nie używają to dla dobrych rzeczy, tylko odwrotnie. Dzisiaj popatrzmy na tak zwane elity. To są milionerzy, miliarderzy. Oni chcą panować nad ludźmi. Chcą wszystko zniszczyć. Chcą liczbę ludności zredukować. Chcą panować nad ludźmi i dlatego mają takie dziwne pomysły. To są słudzy szatana. Chciwość. I Jakub nas wszystkich przestrzega. To nie jest tylko napisane słowo. I czy my czytamy o tym, czy Bóg nie wybrał ubogich? Popatrzcie, ile wśród was jest bogatych. Wśród nas jest wiele ubogich. I tutaj nie chodzi o jak profesorów, doktorów, ale Pan wybrał nie bogatych w wiedzę, tylko wybrał ubogich, którzy są bogaci w wiarę. I dlatego Pan przestrzega bogaczy. Nie uważajmy, że to jest przestroga, że to są słowa do milionerów, ale my też jesteśmy bogaci. A nie ubodzy. Widzę brata i chcę go zapytać, czy on jest biedny czy bogaty. Błogosławieni, którzy są ubodzy w duchu. W Mateusza czytamy, że błogosławieni są ci, którzy ubodzy są w duchu. Nie trzymajmy się pewnych rzeczy kurczowo, tylko uczmy się, że to, co Pan nam dał, żebyśmy to używali na dobre rzeczy. Dlatego pytajmy się Pana o mądrość, co mamy zrobić z powierzonym dobrem. Używajmy tego, ażeby wypełniać wolę Boga, plan. Jest wiele możliwości, żeby dobrze czynić. Czytaliście Dzieje 2? Co się stało? W rozdziale 2 czytamy o pewnym wydarzeniu. Może nie zwracamy uwagi na to, ale w tej chwili musimy inaczej pomyśleć o tym. Od 44 wersetu czytamy, co się zdarzyło. Dzieje 2:44. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też, no to do 44:45. I w rozdziale 4, 3, to jest trzeci, czwarty, tak? 35. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedawali, przynosili. I list Piotra, Jakuba też piszą o tym samym. Czy to jest jakaś wiedza, czy oni po prostu, to było działanie Ducha Świętego. W Jeruzalem było wiele ubogich. Nie tylko bogatych, ale wielu ubogich ludzi. Ale Duch Święty uwalnia nasze serca od bogactwa. Trudno mi to wyjaśnić. Dla ubogich nie było ważne bogactwo. Jeżeli Pan działa w naszym sercu, to dla nas żadne rzeczy są ważne. To najważniejsze, co człowieka trzyma, to jest ich bogactwo. Ale Pan ich uwolnił. Apostołowie wszystko pozostawili ze sobą. Piotr nie był żadnym ministrem finansów. nikt nie musiał innym powiedzieć, co zrobić z pieniędzmi. Nie można tego zrobić. A rozdawali, ale pod nikt nikogo nie może zmusić do rozdawania pieniędzy. To było działanie Ducha Świętego i teraz tak samo jest. Pan powierzył każdemu coś i każdy jest odpowiedzialny za to, co otrzymał. Jeżeli Pan napełni nasze serca i dotknie naszych serc, to wtedy nie będziemy się do niczego przywiązywać, szczególnie do bogactwa. Niech Pan nas ratuje. To teraz rozumiemy Jakuba, dlaczego napisał o bogaczach. Pan ostrzega bogaczy. To piąty chyba. Bo przyjdzie na nich wielkie nieszczęście, jeżeli nie powierzymy nasze bogactwo Panu, to nie będziemy wiedzieli, jak obchodzić się ze swoim bogactwem. Kto ma bogactwo, ma odpowiedzialność. Im bogatszym jesteś, tym większa jest odpowiedzialność u ciebie. Pamiętajmy o tym. Bogactwo wasze zmarniałe, jak czytamy w liście Jakuba 5:2. A ubodzy nie powinni być zazdrośni. I nie pytajmy, dlaczego Pan nie da nam bogactwa. Nie myślmy, że bogaci nie są nie wiem jak jest Giryś, nie pamiętam.
Chytry.
Obojętnie, czy jesteśmy bogaci, czy nie. Nie powinniśmy być chytrzy. Ci, którzy są biedni, powinni się z swojego wyróżnienia cieszyć. Ale bogaci powinni pamiętać, że będą martwić się swojego uniżenia. Nie myślmy, że jesteśmy biedni, jesteśmy lepsi. Czy bogaci myślą, że są lepsi? Bogaci muszą płakać ze swojego poniżenia. Tak jak Pan powiedział, że największy ma być sługą wszystkich. Nie myślmy, że jestem takim wielkim człowiekiem. Czy ja mogę służyć? W Jakuba czytamy, że nie wszyscy powinni być nauczycielami. Bogactwo wasze zmarniało. obojętnie o jakie bogactwo tu chodzi. Ten, kto ma dużą wiedzę, myśl, i tacy ludzie myślą, że mają coś, mają bogactwo, ale to bogactwo jest niczym. Ono zmarnieje. Wtedy ci ludzie dostaną wiele batów. Złoto wasze i srebro zaśnie działo, zaśnie dzieje. Prawdziwe złoto jest u Pana i chcemy go kupować, a nie złoto ziemskie. Czytamy o tym do zboru w Laodicei. Śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawić ciała wasze jak ogień. I nagromadzić skarby, co oznacza? Oznacza nagromadzenie skarbu w ostatnim czasie. Będziemy osądzeni. Panie, daj nam mądrość. Kto gromadzi? Co znaczy gromadzić? To znaczy, że my mamy dużo skarbów i ukrywamy to wszystko, ażeby złodzieje nie ukradli. To jest obfitość. My gromadzimy i im więcej gromadzimy, tym więcej chcemy. Wszyscy tacy jesteśmy. I gromadzić skarby to oznacza sąd. Nie myślmy, że mamy dużo skarbów, bo nie cieszmy się z tego, bo to przyniesie wielki sąd. Wszystko stanie się nicością, wszystko rozpadnie się. Ja modlę się codziennie o to, ażeby pokazał mi, co mam robić z tym, co mi dałeś. Co ty chcesz, ażebym zrobił? Kto potrzebuje? Bo ja nie chcę, żeby na końcu przez inflację i przez ogień zostało to wszystko zniszczone. Pan wtedy może mi powiedzieć to, co miało wartość, co z tym zrobiłeś. I przy powieściach czytamy, że o tym, że pieniądze otrzymają skrzydła. Kto widział, że dolar otrzymał skrzydła? One po prostu odfruną. Bogactwo, pieniądze odfruną. I jeżeli, jak długo żyjemy, chcielibyśmy mądrość od Pana. I niech nam Pan powie, jak to użyć, gdzie używać, gdzie to zastosować. Gdzie, komu dać, co robić. Czytamy o tym, że żyliście na ziemi w zbytkach, w rozkoszach. Utuczyliście serca wasze na dzień uboju. Wszyscy utuczyli swoje serca, bo dobrze się odżywiali, żyli w rozkoszach i wtedy, jeżeli zwierzę jest utuczone, to wtedy zabija się takie zwierzę. Pan powiedział do bogaczy, do faryzeuszy, wasze serce jest utuczone. I nadszedł czas, dzień uboju. Tyle rzeczy nazbierali, w swoim sercu mieli dużo i to utuczyli serce i nie mieli już miejsca dla Boga. My nie chcemy tak żyć. My nie chcemy być też bezdomnymi ludźmi, bo to nie byłoby chwałą dla Boga, gdybyśmy spali na ulicy. To nie byłaby chwała dla Boga. Ale dobrze, że Pan dał nam to, czego potrzebujemy. Ale nie bądźmy chciwi i nie chciejmy więcej i więcej. Musimy się nauczyć, jak obchodzić się z tym wszystkim. Bo czas jest krótki. Uczmy się. Na pewno słyszeliście już dzisiaj zachęcenie dla tych wszystkich, którzy idą z Panem, żeby byli cierpliwi. Bracia, aż do przyjścia Pana. Mieć pieniądze to też to jest próbą. Nic nie mieć to też jest próba. Jaka próba jest cięższa? Nie mieć nic, czy mieć dużo? No, jaka jest na to odpowiedź? On mówi, że mieć za dużo to jest większa próba. Masz rację. Dlatego Pan powiedział, że patrzył, kto dał, kto ile dał. Wdowa dała tylko jedną czy dwa grosze, a faryzeusze byli bardzo bogaci i dawali dużo. Ale sam Pan zapytał, jak uważacie, kto dał więcej? Ja bym powiedział, no ten bogacz 10 tysięcy dolarów, a wdowa dała tylko 50 centów. To kto więcej dał? Pan powiedział, że ta biedna wdowa dała wszystko, co ma. Nie chodzi o ilość, tylko chodzi o serce. Bogactwo to jest wielka pokusa. Ale mieć coś to jest próba dla każdego. Zależy od tego, w jaki sposób obchodzimy się z mamoną. Amen. Zgadzacie się ze mną? Zgadzamy się. Amen. Nie mówcie, że nie chcemy czytać Jakuba, bo tutaj chodzi o bogatego człowieka. kiedy bogaty młodzieniec odszedł od Pana. Pan powiedział, jak trudno będzie wejść do Królestwa Bożego bogatemu człowiekowi. Łatwiej będzie przejść przez ucho igielne wielbłądowi. Kto, Panie, może być zbawiony? Jak Piotr tak może powiedzieć, kto może być zbawiony? Bo każdy z uczniów może miał problemy. Pan nie powiedział nikt. Pan powiedział, u ludzi to jest niemożliwe, ale u Boga jest wszystko jest możliwe. Również bogaci mogą wejść. Nie myśl, że wejdziesz do Królestwa, bo jesteś ubogi. Z tego względu, że jesteś ubogi, to wejdziesz do Królestwa. Nie myślmy tak. Być ubogim człowiekiem nie oznacza, że mamy bilet wstępu do Królestwa. Musimy doświadczyć Pana. Czekamy na Pana jak rolnik. Rolnik prawdopodobnie nie jest bogatym człowiekiem. Jeżeli chcę być bogaty, to nie staję się rolnikiem, tylko bo rolnik musi ciężko pracować. To jest ciężka praca. Paweł mówił, my jesteśmy rolą Bożą i apostołowie są rolnikami. Oni zasadzają, inni podlewają. Apolos był też rolnikiem. A serce nasze jest glebą. Ale jeżeli serce zainteresowane jest tylko bogactwem, to ta gleba jest bezużyteczna. Nic na niej nie urośnie. Nie widziałem, że pieniądze czy złoto mogą urosnąć na jakiejś glebie. Jeszcze nie widziałam takiego drzewa, gdzie wyrastałoby złoto, czy rosłoby złoto. I w szkole teologicznej mówi się często, w jaki sposób zdobyć pieniądze. Pan tego nie powiedział swoim uczniom. My jesteśmy glebą i rolnik potrzebuje deszczu wczesnego i późniejszego. Jeżeli nie będzie deszczu, to nie będzie wody. Deszcz jest z nieba. To znaczy, w Kościele nasza praca w domu Pana to jest związane z błogosławieństwem od Pana. Jeżeli my kogoś odwiedzamy, przychodzimy i powiedziałem Panu, że jeżeli nie będzie deszczu, to nie będę mieć wody. Jak możemy służyć ze sobą bez deszczu, bez błogosławieństwa Boga? wcześniej czy później musimy otrzymać deszcz z góry. Wczesny i późniejszy deszcz. Jesteśmy od Pana zależni, a nie od własnych wiadomości, wiedzy. Nawet nie od wiedzy z biblijnej, ale Pan daje nam z góry wszystko. Jeżeli tego nie doświadczymy, to widzimy, że społeczności są suche. My potrzebujemy deszczu. Deszcz spada z góry. Świeży, wczesny i późniejszy. Jeżeli nie pada tygodniami, to musimy zbierać deszcz, kiedy był deszcz w takich dużych beczkach. Ale jeżeli chodzi o deszcz od Pana, to nie musimy oszczędzać. Nie musimy oszczędzać, musimy pić, bo z naszego wnętrza musi wypływać woda żywota. Dla tych, którzy wierzą, i to, co my pijemy, to stanie się studnią żywej wody, źródłem żywej wody. Czy nie jest to naszym doświadczeniem? Ja chcę, ażeby wypływała ze mnie woda życia. Dlatego potrzebujemy deszczu z góry. I z nas musi wypływać woda żywota. Bo miejmy cierpliwość. Cierpliwość to znaczy, musimy z Panem współpracować. Co czytamy w przypowieściach? My musimy zachować swoje serca, bo z serca wychodzi jest droga życia. Jeżeli serce będzie zablokowane, to nic z niego nie wyjdzie. Obojętnie, czy twoje posłanie będzie dobre, czy nie, to nic z tego nie będzie. Jeżeli wodociąg jest zamknięty, to nic nie otrzymamy. Żadnej wody nie dostaniemy. Musimy na nasze serca uważać. I mieć czyste serce. To jest ważne. Ono jest ważne. I cały odpływ z naszego serca nie może być zablokowany. Albo nasze uczucia, emocje. Jeżeli będziemy źli w stosunku innych, to serce będzie zablokowane. Jeżeli coś mamy przeciwko innym, to myślicie, że wypłynie z naszego serca woda życia? A jeżeli moje myśli nie są oczyszczone i myślę o różnych rzeczach ze świata, o drożyźnie, o inflacji, że nie będę mieć za co kupić. I jeżeli jesteśmy na społeczności i mamy takie myśli, to z serca nie wypłynie żadna woda. Albo jeżeli myślimy o wirusie i tak zwany omikron, nie mówmy o omikronie, tylko myślmy o Panu. Ja nie myślę o żadnych omikronach. Myślimy o Panie, o Panu. Pan się zbliża. Jak możemy myśleć o omikronie? Pan jest blisko. Jeżeli Pan jest blisko, to dlaczego mamy takie złe myśli? Co Ci potrzeba? Jeżeli chcesz coś otrzymać, musisz pracować jako rolnik na roli. Przyjście Pana jest bliskie. Nie, Jakubie, ty się mylisz. Potrzebujemy jeszcze 2000 lat. Musisz nawrócić się, Jakubie, bo źle napisałeś. Dlaczego piszesz, że Pan jest blisko? Pan przyjdzie kiedyś. My nie możemy długo czekać aż na przyjście Pana. Jeżeli tak będziemy myśleć, to oznaczać będzie, że masz złe serce, tak jak Pan powie. Pan powiedział. Jak Pan przyjdzie, to będziemy mieć problem. W liście do Hebrajczyków czytamy jeszcze krótka chwila. I Paweł też powiedział, Pan przyjdzie wkrótce, Maranata. Na drzwiach napisałem na pięknym drewnie. Ktoś tam zrobił taką deskę, ja napisałem Maranata i to jest na moich drzwiach. Ten napis Maranata jest na moich drzwiach. Pan jest blisko. Naprawdę, Pan jest blisko. Dlatego nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich. Nie chcę narzekać. Panie, chcę się nauczyć nie narzekać, tylko chwalić i dziękować Ojcu, oddawać Mu chwałę. Z moich ust musi wychodzić pochwała i chwalenie Pana. I nie tylko trochę, ale to musi cielak być, musi wyjść z moich ust. Ofiara musi być wielka z moich ust, a nie narzekać, krytykować, uskarżać, mówić złe słowa. To widać, co jest w moim sercu. Z pełni serca wychodzi z mojego serca. To, co wychodzi z ust, to pokazuje coś w moim sercu. Abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia. Oto sędzia już. Czy Pan długo będzie, czy sędzia długo będzie zwlekać? Nie, sędzia stoi już u drzwi. Jak czytamy w 10 wersecie z 5 rozdziału Jakuba. Pan jest blisko, sędzia już u drzwi stoi. Czy pamiętamy o tym, myślimy o tym? Ciągle dobrze będzie, jeżeli tak będziemy myśleć. Ale jeżeli myślisz, a ja mam jeszcze dużo czasu, to koniec nie będzie dobry dla ciebie. Ty nie wykorzystać swojego czasu, ażeby przygotować się, tylko będziesz robić to, co ci się będzie podobać, będziesz się dalej wspierał, narzekał, nie dajesz się uleczyć, bo będziesz myśleć, że jeszcze dużo czasu masz. Jakobus tak nie robił, bo on wiedział, że sędzia jest u drzwi. Błogosławieni są ci, którzy wytrwali. My musimy wytrwać i wykorzystywać czas, doświadczać Pana, bo Pan jest miłosierny i pełen współczucia. Pan troszkę zwleka, nie dlatego, że chętnie jest u góry, w niebie i nas zapomniał. Nie. On siedzi wśród i dużo jest aniołów, wszyscy aniołowie oddają mu chwałę, śpiewają, chwalą go. I tak jest tam tak dobrze, że Pan nas nawet zapomniał. Nie. Pan zwleka, bo Pan chce nam dać jeszcze czas, szansę. Gdyby Pan jutro przyszedł, to zapyta się, czy jesteś przygotowany na Jego przyjście. Kto jest przygotowany? Pan jest bardzo miłosierny i Pan daje nam jeszcze czas, ale już to jest ten czas jest krótki. Dlatego Pan jeszcze przestrzega tutaj w tym rozdziale, w tym liście. Bo niech wasze ja będzie, niech nasze tak będzie tak, nasze nie, niech będzie nie. Nie bądźcie rozdwojonej duszy, bądźcie sprawiedliwi, mówcie prawdę i nie bądźcie źli. Jeżeli mówisz prawdę, jeżeli ktoś nie przyjmie, to jest ich odpowiedzialność, a nie moja, nie twoja, bo ty nie jesteś Panem. Jeżeli ktoś nie chce słuchać prawdy, to nie odrzuca ciebie, tylko odrzuca Boga. Kto przyjmuje Pana, to nie przyjmuje mnie, tylko przyjmuje Pana. Nie bądźmy dumni i nie mówcie, kimś jestem. Jeżeli ktoś narzeka na mnie, to ja nie muszę się denerwować. Tak jak Saul. Ludzie nie chcieli, żeby Bóg był ich królem i Samuel był zdenerwował się na lud, a Bóg zapytał, dlaczego denerwuje się? Oni ciebie nie odrzucili, tylko mnie. To dlaczego się denerwujesz? Może ty zechcesz być królem? Myślisz, że jesteś zastępcą króla. Dlaczego się denerwujesz? Dlaczego mamy się denerwować, jeżeli ktoś odrzuci prawdę i nie będzie słuchać tego, co mówimy? My mówimy prawdę. Mówimy to, co Pan mówi. Jeżeli ktoś odrzuca, to jest jego sprawa. Ja nic nie mogę zrobić. Dlatego Jakub mówi, że nasz gniew nie przyczynia się, nie przynosi sprawiedliwości. Gdzie? My nie jesteśmy sędziami. Dlatego nasze ja, tak, niech będzie tak, a nie, niech będzie nie. Abyśmy nie byli pociągnięci pod sąd. Jeżeli ty osądzasz, to będziesz sam sądzony. Bo Pan powie, kto ustanowił ciebie sędzią. Czas minął. Wszystko już wiecie. Jak bardzo ważna jest modlitwa. Przeczytajcie słowa z Jakuba dalej sami. Ale cieszymy się, dziękujemy Panu za list Jakuba. W czwartek możesz zakończyć ten list. Amen. Wszyscy tego pragniemy. I ty ukończysz ten list. Jeżeli powiedziałeś A, musisz powiedzieć teraz B. Ja nie wiem, czy ja będę w czwartek. Prawdopodobnie gdzieś nie będzie mnie. Jeżeli od Pana jest, to chcemy pojechać na północ Karoliny, ale my zapytamy Pana, co robić. Jesteśmy tylko sługami. Jeżeli Pan powie tak, to ja w czwartek będę do Was rozmawiać z Wami. Dziękuję Wam za Waszą cierpliwość i Panu dziękujemy za list Jakuba. Całe słowo Pismo jest natchnione od Boga. Dziękujmy Panu. Módlmy się i dziękujmy w modlitwie. Przez modlitwę.